Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Senackie komisje debatowały w środę nad ustawą, która ma wprowadzić do polskiego prawa ideologiczną konwencję Rady Europy o przemocy. Negatywną opinię wobec dokumentu wydała tylko Senacka Komisja Praw Człowieka. Za przyjęciem ustawy opowiedziały się Komisja Nauki oraz Senacka Komisja Spraw Zagranicznych. 5 marca opinię wyda Senacka Komisja Rodziny. W środę na posiedzeniu Komisji Rodziny senator Stanisław Kogut złożył wniosek o odrzucenie ustawy, która pozwoli prezydentowi na ratyfikację konwencji uderzającej m.in. w rodzinę. Senator podkreślał, że rodzina to jest podstawa i świętość, której trzeba bronić, zwłaszcza w roku świętego Jana Pawła II.
Ja pochodzę z tego rejonu bardzo konserwatywnego, żebyście państwo wiedzieli. Gdzieś dziada, pradziada jest przekazywane, żeby szczerz wiary ojców naszych i rodzina to ma być świętość. A nie robi się wszystko, że lekceważy się małżeństwo, które gwarantuje Konstytucja Rzeczypospolitej, artykuł 1, paragraf 18, że małżeństwo to jest małżeństwo kobiety i mężczyzny. Gdzie promuje się małżeństwa homoseksualne, gdzie promuje się rozbite rodziny. I drodzy państwo, w związku z powyższym ja składam wniosek w imieniu senatorów Prawa i Sprawiedliwości o odrzucenie tej konwencji w całości.
Senacka Komisja Rodziny do godziny 16 nie zakończyła dyskusji nad konwencją, dlatego ogłosiła przerwę w posiedzeniu do 5 marca. Następnie rozpoczęło się posiedzenie Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych w sprawie ratyfikacji konwencji. Senator Jan Maria Jackowski zgłosił wniosek o odrzucenie ustawy ratyfikacyjnej konwencji. Wskazał na brak konkretnych wyliczeń dotyczących kosztów wprowadzenia konwencji i szereg wątpliwości konstytucyjnych.
Jako parlamentarzysta Rzeczypospolitej Polskiej, jako senator do Senatu RP nie mogę przyłożyć ręki do głosowania za konwencją, która wzbudza tak poważne wątpliwości bez ich rozstrzygnięcia. Ponadto chciałbym zwrócić uwagę na stanowisko Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, które określiło dosyć jednoznacznie, że jest to neomarksistowska ideologia gender, koniec cytatu. I dla mnie autorytet Kościoła jest większym autorytetem niż autorytet niektórych władz cywilnych.
W założeniu konwencja ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji. Poseł Małgorzata Sadurska, która uczestniczyła w obradach senackich komisji, wskazywała jednak na inny cel dokumentu.
Dokumentem ideologicznym, dokumentem, który prowadzi do redefinicji płci. Jego celem nie jest walka z przemocą. Przyjęcie tej konwencji nie ograniczy w Polsce zjawiska przemocy, chociaż tak jak wiemy, badania Agencji Praw Podstawowych wskazują, że Polska pod tym względem w porównaniu ze Szwecją, Danią czy innymi państwami skandynawskimi, a nawet z Francją i Niemcami jest w dużo lepszej sytuacji, chociaż ja nie marginalizuję zjawiska przemocy, bo uważam, że z każdą formą przemocy należy walczyć, ale mamy do tego nasze polskie prawo i nasz kodeks.
Ratyfikowaniu konwencji sprzeciwia się część środowiska prawniczego, organizacje patriotyczne, Pro-Life, Konferencja Episkopatu Polski oraz parlamentarzyści prawicowej opozycji. Protest rolników przybiera na sile. OPZZ Rolników zapowiada, że w piątek odbędzie się blokada międzynarodowej nitki torów kolejowych. Także w różnych regionach Polski odbywają się blokady dróg, m.in. pod Kaliszem, w Lubawie, Krynicach, a także powiecie Tomaszów Lubelski. Jednocześnie trwa rolniczy protest w Warszawie. Przed kancelarią premiera już 7 dzień stoi Zielone Miasteczko. Dziś do protestujących dołączyli przedstawiciele Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi i Koalicji Polska Wolna od GMO. Sławomir Izdebski, szef rolniczego OPZZ-u, mówi, że rolnicy będą protestować do skutku.
W całym kraju ogłoszonych mamy dzisiaj 7 blokad, jutro powstaje 5, natomiast w piątek blokujemy jedną nitkę torów kolejowych międzynarodową. Ale to otrzymamy w takiej słodkiej tajemnicy, nie podajemy gdzie. I w poniedziałek o godzinie 12 rozpoczynamy blokadę Ministerstwa Rolnictwa.
Gospodarze domagają się dymisji ministra rolnictwa Marka Sawickiego. Jak wskazują, jego nieudolne działania doprowadziły do upadku polskiego rolnictwa. Równocześnie przygotowywany jest wniosek do prokuratury przeciwko ministrowi Sawickiemu. Będzie on złożony w tym tygodniu. Mimo że dziś kończy się oficjalny termin protestu pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, rolnicy złożyli wniosek o przedłużenie go na kolejne 10 dni. Film Ida może mieć na celu wywarcie presji na opinię publiczną, aby zrealizować żydowskie roszczenia majątkowe, napisał portal prawy.pl. Amerykańscy Żydzi domagają się od Polski za rzekomo zagarnięte mienie 65 miliardów dolarów. Jak czytamy na portalu, film Ida to najlepsza podkładka dla tych żądań. Międzynarodowa opinia po takim seansie uzna, że takie odszkodowanie Żydom się należy. Redaktor Stanisław Michalkiewicz powiedział, że film Ida, Pokłosie, W ciemności wpisują się w dwie polityki historyczne, niemiecką i żydowską. Ich celem wspólnym, jak mówi, jest znalezienie zastępczego winowajcy, na którego można by złożyć winę za zbrodnie II wojny światowej. Publicysta podkreśla, że konsekwencje zrealizowania roszczeń żydowskich byłyby daleko idące.
Więc środowisko, które dysponowałoby na terenie Polski majątkiem tego rzędu, bo tu pani Piwar pisze, że to wyprowadzone by zostało. Nie zostałoby nic wyprowadzone. To było oznaczało przejęcie własności w Polsce po prostu, przez którzy by te rekompensaty otrzymali. I środowisko, które dysponowałoby na terenie Polski majątkiem tego rzędu, miałoby niewątpliwie dominującą pozycję ekonomiczną, a co za tym idzie, dominującą pozycję polityczną i społeczną. To by była po prostu szlachta mniej wartościowego narodu tubylczego.
Prezes PiSu Jarosław Kaczyński, zapytany, czy cieszy go Oskar dla Idy Pawła Pawlikowskiego, powiedział, że nie widział filmu, ale dużo czytał w tej sprawie.
Cieszę się z sukcesu, po prostu jako Polak. Natomiast nieporównanie bardziej bym się cieszył, gdyby na przykład Oskara zdobył film o rotmistrzu Pileckim albo o rodzinie Ulmów, bo to byłby także wkład w dobrze rozumianą polską politykę historyczną.
W naszym kraju film spotkał się z krytyką historyków i organizacji patriotycznych. Podnosili, że widzowie po obejrzeniu filmu będą przekonani, że to Polacy mordowali Żydów podczas II wojny światowej. Prawo i Sprawiedliwość chce publicznej kontroli i ochrony przed monopolizacją rynku medialnego w Polsce w kontekście sprzedaży TVN-u. Politycy tej partii złożą interpelację poselską i senatorską do premier Ewy Kopacz w tej sprawie. Domagają się także szerokiej publicznej debaty. TVN-em, którym obecnie posiada około 20% rynku telewizyjnego w kraju, są zainteresowane trzy duże koncerny zagraniczne z Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Politycy PiSu chcą, by premier objęła nadzorem postępowanie prowadzone w UOKiK-u. Poseł Barbara Bubula, była członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, powiedziała, że premier powinna odpowiedzieć na pytania dotyczące inicjatywy UOKiK-u w sprawie ochrony przed monopolizacją rynku medialnego w Polsce.
Czy zbycie TVN-u, a więc uzyskanie ponad 20% rynku telewizyjnego na rzecz podmiotu zagranicznego, a faworytem zgodnie z informacjami prasowymi jest podmiot niemiecki, który posiada między 25 a 30% rynku radiowego, około 40% rynku prasy kolorowej, jeden z trzech głównych portali internetowych z 4 milionami użytkowników, zapewnia naszemu państwu bezpieczeństwo informacyjne. Czy i w jakim zakresie podległy pani premier Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów badał zagrożenia związane z taką istotną zmianą własnościową na naszym rynku? Jakie działania zostały podjęte w celu zapewnienia polskim odbiorcom ochrony przed monopolem w dziedzinie środków społecznego przekazu?
Prawo i Sprawiedliwość chce debaty w sprawie przejmowania rynku mediów w Polsce przez zagraniczne koncerny. Politycy chcą, by rząd przedstawił wszystkie możliwe formy prawnego zabezpieczenia podobnych transakcji. W Polsce blisko 90% prasy jest w rękach niemieckich koncernów. Wielka Brytania jako pierwsze państwo na świecie zalegalizowała kontrowersyjną metodę in vitro z wykorzystaniem DNA trzech osób. Dziecko poczęte wskutek sztucznego zapłodnienia będzie miało trójkę rodziców. Pierwszy noworodek może przyjść na świat już za rok. Dawczyni mitochondrialnego DNA traktowane będzie jako dawca organów, pozostaje anonimowa dla dziecka. Według naukowców metoda ta ma zapobiec chorobom genetycznym przy in vitro. Eksperci pro-life przestrzegają, że w przyszłości otworzy to furtkę do modyfikacji genetycznych ludzkich embrionów. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz powiedział, że Wielka Brytania podejmuje kolejne działania w zakresie kontrowersyjnej inżynierii reprodukcyjnej. Wcześniej Brytyjczycy wpadli na pomysł produkowania hybryd zwierzęco-ludzkich. Bioetyk dodał, że to ostrzeżenie dla Polski w sprawie in vitro.
Ta ustawa, która w tej chwili legalizuje zapłodnienie in vitro z użyciem trojkodawców, pokazuje kilka ważnych problemów. Pokazuje, że w tej debacie, która toczy się wokół in vitro i która często posługuje się argumentem, iż rodzice mają prawo do posiadania dziecka, zapomina się o sprawie dziecka do posiadania rodziców. W tym wypadku to prawo zostaje tutaj radykalnie, ewidentnie przekreślone. Pojawiają się tutaj zarzuty dotyczące możliwości wykorzystywania dla celów eugenicznych tej procedury. To jest też bardzo poważny argument, może o in vitro. Warto wspomnieć, że każde sztuczne zapłodnienie in vitro ma charakter eugeniczny, ale oczywiście ten typ zapłodnienia, które tutaj jest prezentowane, takie możliwości w sposób radykalny zwiększa.
Sprzeciw wobec tej metody wyrazili także przedstawiciele kościołów katolickiego i anglikańskiego. Wskazali, że metoda jest nieetyczna, niebezpieczna i wiąże się z niszczeniem embrionów. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania zapowiadają pomoc w szkoleniu wojsk ukraińskich walczących z prorosyjskimi separatystami. W tym samym czasie polski rząd jest bierny. Pentagon wyśle w przyszłym tygodniu na zachód Ukrainy od 5 do 10 żołnierzy, którzy przeprowadzą szkolenia medyczne armii. Brytyjczycy rozmieszczą w marcu personel wojskowy, w tym doradców, aby pomóc w szkoleniu ukraińskich sił zbrojnych, tak zapowiedział premier David Cameron. Jednocześnie nie wykluczył w przyszłości dostarczenia Ukrainie broni. Poseł Michał Jach, członek Sejmowej Komisji Obrony, podkreśla, że Anglicy i Amerykanie znają lepiej sytuację na Ukrainie niż polski rząd.
Polska już dawno powinna zacząć bardziej intensywnie wspierać Ukrainę. Litwa już, jak wiemy, się wcześniej włączyła. A dla nas, dla Polaków jest oczywiste, że suwerenna, niezależna od Rosji Ukraina jest polską racją stanu, więc polski rząd wreszcie powinien podjąć jakąś decyzję, w jaki sposób pomóc Ukrainie. Posiadamy możliwość dostarczenia im to, co jest dla nich najbardziej istotne, a więc uważam, że mamy dobre systemy przeciwpancerne i broń taką stricte defensywną.
Pomimo formalnego obowiązywania rozejmu na wschodzie Ukrainy, wciąż dochodzi do starć między ukraińskimi siłami rządowymi a wspieranymi przez Rosję separatystami. Władze w Kijowie obawiają się przejęcia Mariupola. Tymczasem z udziałem około 2000 żołnierzy i 500 jednostek sprzętu bojowego w graniczącym z Estonią i Łotwą obwodzie pskowskim rozpoczęły się ćwiczenia wojsk powietrzno-desantowych Rosji. Scenariusz manewrów zakłada przejęcie kontroli nad lotniskiem umownego przeciwnika i stoczenie boju w celu osłony granicy. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.